Halo MWW. Słuchacie audycji Halo MWW.
Znajdujemy się w Muzeum Współczesnym Wrocław, w przestrzeni wystawy Kamy Sokolnickiej. Wystawa nosi tytuł Blask. Jesteśmy w takiej aurze, powiedziałabym, lekkiego półmroku. Nie jest tu bardzo ciemno, ale jest przytłumione lekko ciepłe światło. Siedzimy w betonowym wnętrzu wśród prac Kamy Sokolnickiej, które są niezwykle zmysłowe. Wystawa jest bardzo zmysłowa, operuje, tak jak powiedziałam, już światłem, różnymi odcieniami tego światła, ale ciepłego światła i również różnymi materiałami, które mają zazwyczaj, większość z nich ma organiczne pochodzenie, ale są różne, bo są ciepłe, miękkie, zimne, śliskie, twarde. Jest tu aksamit, jest...
Wymienię część materiałów, bo na pewno wszystkich nie spamiętałam. Od aksamitu, szkła, tektury, filcu, mosiądzu, papieru, marmuru, kryształu, ziemi, gleby, trzciny, wełny, metalu i drewna.
Ja bym jeszcze beton dodała.
A, beton oczywiście. Jesteśmy, jak wspomniałaś, w bunkrze, który jest ze zbrojonego betonu. Forma pomieszczeń jest też bardzo specyficzna. Jest to nie tyle bunkier, co schron przeciwlotniczy z czasów wojny i nie pozostaje on bez wpływu na tę wystawę.
Mosiądz to taki materiał, z którego bardzo często korzystasz. Wiele twoich prac posiada ten, czy jest stworzonych z tego materiału.
Mosiądz, jego specyfiką jest to, że pod mikroskopem struktura tego stopu wygląda jak gałęzie drzewa. Jest to struktura tak zwana dendrytyczna. Od kiedy dowiedziałam się o właściwościach mosiądzu i o tej jego specyficznej strukturze, jako córka ogrodników, którą jestem, poczułam coś do tego metalu i od tamtej pory z nim często pracuję. Mosiądz bardzo dobrze przewodzi ciepło, jest od bardzo długiego czasu używany do budowy różnych instrumentów, oczywiście muzycznych, jak wszelkie instrumenty dęte i różne elementy, nie wiem, w większych konstrukcjach, ale też wcześniej był wykorzystywany w astronomii do budowy wszelkich instrumentów astronomicznych. W wielu obrzędach, czy to religijnych, czy jakichś innych, często pojawia się też mosiądz w formie naczyń, dzwonków, gongów i innych przyrządów, przyborów. I całe to tło jakby no, znaczy dla mnie. Również jego fałszywość złota, tak był nazywany fałszywym złotem nieraz. Często rodziny, których nie było stać na prawdziwe złoto, posiadały sporo mosiężnych rzeczy, bo były tańsze, a równie eleganckie. Struktura dendrytyczna mosiądzu zdradza jego naturalne pochodzenie. Jakby to jest ten pomost między przemysłem, cywilizacją, kulturą, a naturą, tym, co się wydobywa z ziemi. I nie pozostaje to bez znaczenia.
A filc?
Och, filc ma cudowne właściwości izolacyjne, te akustyczne, jak i termalne, termiczne. Szeroko używany oczywiście w sztuce, od czego absolutnie nie staram się uciec, tylko raczej wciąż się tym wręcz cieszę. Filc i tekstylia, szczególnie wełna, też użyta tu w paru instalacjach, mają właśnie właściwości termiczne, termoizolacyjne, grzejące, ogrzewające i mnie ta ich otulinowość w tym momencie dosyć pociąga. Otulina może zabezpieczać coś i nie wiem, izolować od zewnętrza zarówno w pozytywnym, jak i negatywnym sensie, a raczej po prostu jest ani dobra, ani zła, prawda?
I to też taki motyw zaczerpnięty z ogrodnictwa?
W ogrodnictwie agrowłóknina trochę pełni takie funkcje właśnie izolujące te rośliny czy glebę też od głównie mrozu, zimna, ale jednocześnie przepuszcza światło i tak, ta włóknina wełniana, którą stosuję, jest też trochę taką ochronną warstwą być może.
I wernikulit jeszcze nam się pojawia.
Wermikulit, który jest minerałem, znajduje różne zastosowania. Ma właściwości zarówno termiczne, termoizolacyjne, jak i jest szeroko stosowany w ogrodnictwie. Tu zależy, w jakiej formie ten wermikulit się pojawia. Na wystawie przede wszystkim pojawia się jako tkanina pokryta wermikulitem natryskowo. I takie tkaniny są stosowane na przykład do otulenia kabli w silnikach samochodów albo instalacji czy elektrycznych, czy innych wrażliwych na wysokie temperatury w budynkach, czy nawet kotłowniach, w najróżniejszych takich miejscach, gdzie mogą być narażone na płomień, na ogień, na wysoką temperaturę. I te tkaniny obecne tu na wystawie wytrzymują do 1500 stopni Celsjusza. Coś, co jest nimi ochronione, nie powinno się zapalić, nawet stopić, więc jest to dosyć wyjątkowa rzecz. Jednocześnie moim zdaniem wermikulit ma ciekawą stronę estetyczną. Jest czymś technicznym, co wygląda bardzo pociągająco. Ma lekki połysk, jest złotawy.
Pasywna ochrona przeciwogniowa. To instalacja, która jest wykonana z włókniny wełnianej i z wernikulitu właśnie.
Tak, z tkaniny pokrytej wernikulitem, plus wisi sobie tam obiekt z drewna i zardzewiałej blachy.
Oraz towarzyszy tej instalacji dźwięk. I jest to dźwięk, który doskonale znamy, ale nie wszyscy rozpoznajemy na wystawie. Aczkolwiek jest to ciągle dźwięk, niezależnie od tego, czy interpretowany zgodnie z twoją intencją, czyli jako mruczenie kota. Bywa też interpretowany jako chrapanie, ale
super.
Oba te dźwięki kojarzą się z czymś przyjemnym, z przeżywaniem przyjemności na swój sposób.
Tak, albo z totalnym relaksem, czyli snem, kiedy to nasze umysły już nie szaleją. Mruczenie kota według rozmaitych badań jest częstotliwością bardzo przyjemną dla ludzkiego ucha. Nie wiemy, czy koty wykształciły sobie mruczenie specjalnie dla ludzi, czy coś innego je do tego skłoniło. Częstotliwość między
25 do 150
herców.
Oprócz tego pojawiają się na wystawie też inne tkaniny, na przykład jedwab albo aksamit, i obie mają te właściwości odbijania i załamywania światła.
Jak to naturalne tkaniny. Rzeczywiście pod różnym kątem, patrząc na nie troszkę inaczej, widzimy ich kolor albo fakturę.
Mają jeszcze jedną cechę wspólną, zarówno jedwab, jak i aksamit, to że są wyjątkowo przyjemne dla dotyku. Wystawa jest o słuchaniu. Jest o takiej postawie słuchacza. Postawie może nie tyle obserwatora, ale właśnie postawie uważności względem rozmówcy, względem drugiego podmiotu, względem innych podmiotów, względem rzeczywistości.
Otoczenia. Tak, wydaje mi się, że słuchanie czy dobre ucho do różnych rzeczy jest cenne w dzisiejszym świecie.
To jest taka postawa, która nie jest często obecna. Nie jesteśmy nauczeni być dobrymi słuchaczami. Częściej jesteśmy mówcami. Chcemy zabierać przestrzeń, chcemy w niej dominować. Jesteśmy często też wychowani czy kształtowani w taki sposób, żeby z siebie produkować, żeby mówić, żeby przyjmować inicjatywę, zajmować swojego rozmówcę, nie wydać mu się nudnym. Ale ta wystawa jest właśnie o tej przeciwnej stronie bycia, o byciu pasywnym.
Może nawet nie przeciwnej, co właśnie tej otaczającej, która jest trochę mniej widoczna, a przecież obecna mimo woli. No tak, kultura po prostu nas jakby trochę ściska w tym właśnie ciśnieniu na bycie bold, na autopromocję, na różne rzeczy, bez których prawdopodobnie się nie bardzo da przeżyć życie, ale mnie na przykład te postawy i to ciśnienie na tyle zmęczyło, że w ogóle nie chce mi się już temu poświęcać więcej energii. Myślę, że wielu ludzi kosztuje to zbyt dużo energii i kierują swoją uwagę jakby szkodząc samym sobie, czy jakby świat już nie potrzebuje naszego bycia bold, sorry.
Oprócz tego, że możemy zobaczyć wystawę, to możemy też posłuchać. Mówiłyśmy o kocie, bądź chrapaniu, ale możemy powiedzieć też o drugiej pracy, która ma w sobie znamiona pracy dźwiękowej, czyli o pracy w zakrzywionym powietrzu.
Wchodząc w przestrzeń wystawy, najpierw słychać lekki szum i jako dziecko zawsze bardzo lubiłam, tak jak wiele dzieci, słuchać jakiegoś szumu. Czy to była suszarka, czy lodówka, czy odkurzacz, głównie sprzęty AGD powiedzmy, ale też z czasem zaczęłam zauważać różne inne generatory szumów w otoczeniu i tak mi w zasadzie zostało. I myślę, że wiele osób tak ma, ponieważ popularność na przykład apek najróżniejszych z różnymi szumami jest wow, duża.
Mi się kojarzy ten szum z takim też dźwiękiem kojarzonym też z naturą, bo jak wspomniałaś o tych apkach, które generują szum, to jest mnóstwo apek relaksujących, pozwalających zasnąć, które imitują dźwięk potoku, strumyka.
I pewnie szum morza tam jest, deszcz, tak, nawet kojarzę. To prawda, więc mamy taką powiedzmy pierwszą kurtynę dźwiękową wchodząc na wystawę, która za chwilkę łączy się razem z, nie wiem, z naszym przemieszczaniem się, właśnie z jakimś chrapaniem tudzież mruczeniem, ale też przebija dosyć, nie wiem, perlisty dźwięk syntezy FM, tak bym to wprost powiedziała. W zakrzywionym powietrzu jest wideo, które powstało pewnego kwietniowego popołudnia. Podczas twardego lockdownu czułam, że powinnam sobie dostarczać tylko i wyłącznie już najbardziej odżywczych bodźców. To chodzi o muzykę, dźwięki w ogóle, treści wszelakie. Także zaczęłam bardzo selekcjonować to, co do mnie dochodzi, bo inaczej byłoby źle, jak to chyba wszyscy z lockdownów dobrze znają. I właśnie któregoś kwietniowego popołudnia, dosyć ponurego, wiosna 2020 była dosyć zimna i ponura, padło trochę słońca do pokoju. Właśnie słuchałam In a Carved Air Terry Riley'a i słońce po prostu odbiło się od płyty i puściło zająca na ścianę nad gramofonem i poczułam, że matko, takie rzeczy nie zdarzają się codziennie. Chwyciłam za rejestrator obrazu i w ten sposób powstało to wideo, trochę jako homage dla Terry Riley'a. Thank you. okres przełomu lat 60. 70. w muzyce, ale przede wszystkim w tym eksperymentalnym bardziej środowisku nowojorskim, bardzo zakorzenionym gdzieś w działaniach oczywiście Johna Cage'a, a później właśnie rozwijanych w bardzo różne strony przez parę innych osób. Ja dużo tego słucham. Po prostu mi to pomaga w pracy, w życiu. I przez przypadek, słuchając właśnie akurat Terry Riley'a, którego bardzo lubię i który jako jeden z pierwszych ludzi tak szerzej wprowadzał jakieś wątki, powiedzmy nawet buddyjskie do muzyki, traktuję to jako źródło odżywcze. Eksperyment w muzyce tak, w tamtym okresie wyjątkowo był jakiś owocny z mojego punktu widzenia. Do dziś bardzo dużo ludzi z tego czerpie.
Takim uśmiechem od rzeczywistości, od bytu, od czegoś zewnętrznego dla mnie bardzo mocno się skojarzył właśnie z tym, co Brachczajna pisze o tej emanacji bytu w rzeczywistości, o tym, jak możemy z tej rzeczywistości czerpać i jak właśnie, mówiąc już tak bardziej kolokwialnie, cieszyć się małymi rzeczami, które pojawiają się nagle i wyglądają jak pierścienie falujące, pierścienie Saturna na ścianie w naszym pokoju.
To bardzo ładny tytuł, falujące pierścienie Saturna. Dobry punkt wyjścia do następnych rzeczy. Tak, mogę tu jeszcze przytoczyć okładkę płyty, z której jestem wielką fanką i w ogóle twórczości tego muzyka, o którym zaraz powiem, ale jest taka okładka też z zeszłego roku. To jest w zasadzie zdjęcie kamienia, który w zasadzie się uśmiecha, ma oczka i uśmiech. Album nazywa się Rock Sutra i jest to Sun Arrow, który robi bardzo dużo, bardzo sympatycznych i zabawnych rzeczy, więc ten uśmiech od rzeczywistości też jest gdzieś w tą stronę, myślę. Blask, który na wejściu sugeruje coś spektakularnego, oślepiającego, wielkiego i w ogóle super splendor, może przecież być też czymś albo odbitym, albo rozciągniętym, przytłumionym, może wybrzmiewać i mniej więcej w te rejony udawałam się, pracując nad tą wystawą. Co znajduje nomen omen odbicie w oświetleniu wystawy, które jest dosyć przydymione i może skupione na mniej hucznych elementach. Blask bardziej przebija spod czegoś, z czegoś, za czegoś i może być tym wspierającym blaskiem wewnętrznym, którego chyba jest bardzo dużo za mało w dzisiejszości, jak i tym blaskiem cholernym z żarem z nieba, którego też wszyscy mamy dosyć, a sami sobie to zrobiliśmy. Parę prac na wystawie bardzo wprost do tego nawiązuje.
Blask może prowokować skojarzenia z czymś spektakularnym, ale w tej wystawie nie chodzi o tą spektakularność. Bardziej chodzi o to, że ten blask niekoniecznie musi być związany z czymś, co jest na zewnątrz, a może być czymś, co jest wewnętrzne, nasze. Taki wewnętrzny blask.
Często w swojej praktyce afirmuje niedoskonałości. Myślę, że to jest istotne z tego punktu, że generalnie w naszej kulturze czujemy ciśnienie, że powinniśmy być doskonali. Wciąż dążymy do tego więcej i mamy poczucie, że jesteśmy niewystarczająco, nie dość i tak dalej, i tak dalej. A ja mówię stop. I chciałam zrobić takie miejsce na wystawie właśnie przy użyciu tych materiałów termoizolacyjnych, w których można poczuć się zatermoizolowanym przeciw temu, czy nie przeciw, od tego zewnętrza cisnącego. Po prostu przestrzeń do świecenia światłem wewnętrznym. A czemu nie?